Czcigodni bracia kapłani, na czele z obecnym i byłem proboszczem naszej katedry, bracia diakoni, klerycy, siostry zakonne, obecne z nami, szanowny panie pośle Wojciechu wraz z małżonką, panie przewodniczący Rady Miasta, panie Janie, panie Tadeuszu, panie Bogdanie, majorze, panie Antoni, prezesie Towarzystwa Miłości Północnej i Południowo-Wschodnich, panie Zygmuncie, prezesie Koła Sybiraków, Świdnicy i wszyscy przedstawiciele organizacji patriotycznych, niepodległościowych, kombatanckich, bracia i siostry w Chrystusie. W liturgii słowa dzisiejszej niedzieli kryje się kilka ważnych wątków, które koncentrują się wokół wezwania, abyśmy w naszej mowie promowali prawdę, która będzie wypływać z przepełnionego miłością serca. Nasza mowa jest pierwszym dostrzegalnym owocem naszego serca. Pan Jezus kończy dzisiejszą Ewangelię słowami: bo z obfitości serca mówią Jego słowa. W naszej homilii rozwiniemy ten wątek, a w drugiej części nawiążemy do bohaterskich żołnierzy niezłomnych w związku z przeżywanym przed 2 dniami naszej Ojczyzny Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zatem będzie część biblijno-liturgiczna homilii i także druga część historyczno-patriotyczna. W Ewangelii dzisiejszej mamy 2 ostrzeżenia i 2 pouczenia. Ostrzeżenia. Pierwsze ostrzeżenie dotyczy nas jako uczniów, a drugie nas jako nauczycieli. Ostrzeżenie pierwsze. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Postawmy sobie pytanie, kogo wybieramy sobie za naszych nauczycieli, za naszych przewodników? Jakich mamy doradców? Kogo słuchamy? Kto jest dla nas autorytetem? Życie pokazuje, że niekiedy pozwalamy, aby jakiś chłystek czy panienka z telewizyjnego okienka decydowali o tym, co mamy myśleć o świecie, o wydarzeniach w Kościele. Bywa, że często zakładamy medialne okulary do patrzenia na świat, na rzeczywistość. Uważamy, że jesteśmy niezależni w ocenach, ale niepostrzeżenie dajemy się wodzić za nos. Pozwalamy sobie narzucić interpretację, która, jak potem się okazuje, była nietrafna, czasem bardzo szkodliwa, a my ją przyjęliśmy za poprawną, obiektywną. Wszak wydawało nam się, że skoro oni występują w telewizji i są tak bardzo wygadani, to widocznie są ważni i mądrzy. A zatem, drodzy bracia i siostry, wybierajmy sobie dobrych, sprawdzonych, mądrych przewodników, interpretatorów procedur społecznych, które się dzieją na naszych oczach. Drugie ostrzeżenie dotyczące nas jako nauczycieli zawarte jest w słowach: czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Słysząc to, ktoś o przewrotnej pokorze może powiedzieć: to ja dezerteruję, nie będę nikogo pouczał. Nie mam prawa zwracać komuś uwagę, bo sam jestem nie w porządku. Taka jednak postawa jest błędem. Zauważmy, pierwsze cztery uczynki miłosierdzia co do duszy zobowiązują nas do działania, grzesznych upominać, nieumiejętnych nauczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać. Nie można zatem się dyspensować od reagowania na potrzeby bliźnich, choć pamiętajmy, trzeba to czynić zawsze z pokorą, nie z pozycji pyszałka, nie z pozycji człowieka, któremu się wydaje, że wszystko lepiej wie i lepiej potrafi. O tym właśnie mówi Pan Jezus. Ktoś, kto musi usuwać drzazgi z oczu innych, winien to robić, ale najpierw powinien usunąć belkę ze swoich oczu. I w drugiej części Ewangelii mamy dzisiaj pouczenia. Pouczenie pierwsze: po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. I pouczenie drugie: bo z obfitości serca mówią jego usta. Poznajemy ludzi po owocach. Zatem patrzmy na owoce, zwłaszcza na czyny ludzkie. Ale w ocenach bądźmy zawsze ostrożni, bo pełnię prawdy o człowieku zna tylko Pan Bóg. Pamiętamy o szerzeniu: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A więc nie spieszmy się z ocenami. Czekanie na owoce jest konieczne, chociaż czasem nużące, uciążliwe. Z obfitości serca mówią jego usta. Jakie tu jest zobowiązanie? Dbajmy o piękno, o prawość naszych serc. Serce jest skarbem, w którym przechowujemy to, co kochamy, co jest dla nas ważne i drogie. Ludzie to potrafią wyczuć, odkryć. Pamiętajmy, nie jest najważniejszy tytuł naukowy, wykształcenie, stanowisko, urząd społeczny, ale zawartość serca. Zawartość w człowieku serca. I przechodzimy do części drugiej, części historyczno-patriotycznej. Stawiamy pytanie, czego nas uczą żołnierze wyklęci niezłomni? Na to pytanie odpowiemy sobie w trakcie prezentacji naszych kilku wybranych, może najbardziej znanych bohaterów z grona żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Pułkownik Łukasz Ciepliński, pseudonim Pułk, 1913-1951. W 1939 roku walczył w bitwie nad Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej. Był prezesem 4. Zarządu Wolność i Niezawisłość. W 1947 roku został aresztowany przez UB i przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie 1 marca 1951 roku. I właśnie ten dzień wybrano na obchodzony od roku 2011 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień 1 marca, kiedy zginął pułkownik Łukasz Ciepliński. W liście przemyconym z więzienia do 4-letniego syna Andrzejka napisał: wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Drugi bohater, generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, 1895-1953. Walczył już w I wojnie światowej, a a potem podczas nawały bolszewickiej w 20 roku i podczas wojny obronnej w 39 roku. Uczestniczył w tworzeniu zrębów państwa polskiego podziemnego. Był dowódcą kedywu Komendy Głównej AK. Skazany na śmierć. Wyrok wykonano przez powieszenie 24 lutego 1953 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Napisał do żony Janiny Fildorf po skazaniu na śmierć słowa: czy wiesz, dlaczego mnie skazali? Bo odmówiłem współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o łaskę. Zdawaniem tego. Trzeci bohater, rotmistrz Witold Pilecki, 1901-1948. W czasie II wojny światowej dobrowolnie dał się zamknąć w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Zorganizował tam konspiracyjny związek organizacji wojskowej. Pisał raporty, które AK przekazywała na Zachód. Po wojnie walczył przeciw komunistom o niepodległość. Po okrutnym śledztwie w pokazowym procesie skazany na śmierć. Zamordowany 25 maja 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Przez komunistycznych oprawców strzałem w tył głowy. Zostawił po sobie słowa: za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Następny bohater, pułkownik Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszko, 1910-1951. Uczestniczył w wojnie obronnej w 1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej, z której udało mu się uciec. Zorganizował 5. Brygadę Wileńską Armii Krajowej. Na jej czele przeprowadził kilkadziesiąt udanych akcji przeciw niemieckim siłom okupacyjnym i partyzance sowieckiej. Zamordowany 8 lutego 1951 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Pozostawił po sobie wypowiedź: wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, 1928-1946. W 1943 roku wstąpiła do Armii Krajowej. Skierowano ją na kurs sanitariuszek. W czerwcu 1945 roku dołączyła do 5. Brygady Wileńskiej Łopuszki. Jako sanitariuszka brała udział w akcjach na Pomorzu. Aresztowana przez UB, przesłuchiwana i torturowana, po dwugodzinnym procesie otrzymała wyrok śmierci, który wykonano 28 sierpnia 1946 roku w więzieniu w Gdańsku. W chwili egzekucji Inka nie miała ukończonych 18 lat. Tuż przed śmiercią napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Felix Sermanowicz, Zagończyk, 1904-1946. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. W czasie wojny walczył w oddziałach partyzanckich, między innymi u majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Po wojnie nadal walczył w patrolach partyzanckich na ziemi wileńskiej. Po jakimś czasie został uwięziony i skazany na śmierć. Został zaś rozstrzelany razem z Danutą Siedzikówną, Inką, 28 sierpnia 1946 roku w więzieniu w Gdańsku. I ostatniego, którego chcemy przedstawić, przypomnieć, to Józef Franczak Laluś, 1918-1963. Ostatni żołnierz niezłomny, poległy z bronią w ręku. Po sowieckiej agresji 17 września 1939 roku dostał się do niewoli, z której udało mu się uciec. Ścigany przez sowieckie NKWD brał udział w akcjach skierowanych przeciwko sowieckim funkcjonariuszom. Od 1953 roku ukrywał się samotnie, wierząc, że doczeka wolnej Polski. Zdradzony przez agentów 21 października 1963 roku został otoczony przez oddziały SB i ZOMO w miejscowości Majdan Kozic Górnych na Lubelszczyźnie. Został zastrzelony, gdy próbował przedostać się do pobliskiego lasu. Drodzy bracia i siostry, to przywołani nasi bohaterowie, żołnierze wyklęci niezłomni. Wyklęci zostali przez komunę, ci żołnierze II Rzeczypospolitej. Dzisiaj wrócili do serc Polaków, do świadomości Polaków. Plan wasali Moskwy, tych powojennych i tych późniejszych, aby zatrzeć po nich wszystkie ślady, aby ich wymazać z historii, nie powiódł się. Nasi bohaterscy żołnierze przetrwali, bo byli naprawdę niezłomni. Dziś, jako prawdziwi bohaterowie i patrioci, odzyskują w naszej narodowej historii zasłużone miejsce. Ojczyzna o nich nie zapomniała. Dziś ich wspominamy z wdzięcznością i miłością i zabiegamy o to, aby od nich dzisiejsze pokolenia uczyły się miłości do ojczyzny. Także nasi politycy, także nasi samorządowcy, wszyscy, by nie było prywaty, ale by w naszych działaniach zawsze była miłość na pierwszym miejscu do ojczyzny. Tak jak mawiał prymas Wyszyński, po Bogu kocham najbardziej moją ojczyznę. Modlimy się dzisiaj, tuż po dniu, w bliskości dnia pamięci żołnierzy wyklętych, właśnie za nich, jeśli jeszcze potrzebują pomocy, wyzwolenia po tamtej stronie, oczyszczenia, prosimy, żeby doznali miłosierdzia Bożego i posiedli szczęście wieczne. A dla ich rodzin, osób, które jeszcze żyją wśród nas, też prosimy o Bożą łaskawość, Boże błogosławieństwo. A dla całej naszej Matki Ojczyzny ciągle wypraszamy łaskę zgody narodowej, pokoju i przede wszystkim modlimy się, żeby Polska pozostała katolicka, solidarna, demokratyczna, nasza. Amen.